Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, rozpoczynam czytanie pracy pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX wieku. Jest to część większej całości książki pod redakcją profesora Gawlikowskiego i pana Tomali, wydana przez ISP PAN w Warszawie w 2002 roku. Jak powiedziałem, książki Chiny, rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku. Rozpoczynam czytanie tej części. A, części pierwszej. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX wieku. Można wyodrębnić trzy główne nurty w ujmowaniu terminu społeczeństwo obywatelskie na Zachodzie, gdzie on się zrodził. Najwcześniej już w Grecji starożytnej pojawiła się idea społeczeństwa złożonego z wolnych obywateli, identyfikujących się ze swoim państwem, uczestniczących w jego życiu politycznym, wyłanianiu władz i podejmowaniu kluczowych decyzji, a zatem gotowych także z zapałem walczyć w jego obronie. Ustrój taki przeciwstawiono przede wszystkim azjatyckim despotiom, w nawiasie z Persją na czele, które nie znają godności jednostki ani życia publicznego, a mogą jedynie wysyłać na wojnę masę tchórzliwych poddanych, walczących ze strachu i łatwo rzucających się do ucieczki. W tym rozumieniu społeczeństwo obywatelskie utożsamiono ze społeczeństwem politycznym oraz instytucjami władzy publicznej, zatem brak tu ostrej różnicy między nimi a państwem. To ujęcie można określić Arystotelesowskim. Przepraszam bardzo. Od Arystotelesa. Pamiętać jednak trzeba, że kategoria obywatel przez tysiąclecia była elitarna i stosunkowo rozmaite kryteria dla wydzielania osób uczestniczących w sprawowaniu władzy. I stosowano rozmaite kryteria. Współudział w życiu politycznym i współodpowiedzialność za państwo wywodzące się z greckiego polis i archaicznych zgromadzeń indoeuropejskich wojowników stanowiły nadal specyficzny element politycznych tradycji Europy. Dodajmy też, że kształtowały się tam ostatecznie państwa stosunkowo niewielkie, utrzymujące ze sobą bliskie kontakty i traktujące się nawzajem jako równe. W XVII i XVIII wieku zrodziły się w Europie nowe koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, zakładające jego autonomię wobec państwa, którego nowy model absolutystyczny właśnie się rozwijał. Z okresu tego wywodzą się dwie kluczowe tradycje. Pionierem pierwszej z nich był Montesquieu, żyjący w latach 1689-1755, który ujmował władze polityczne i społeczeństwo jako równie konieczne, równoważące się nawzajem i funkcjonujące w warunkach płodnego ekwilibrum. Żadne z nich, jego zdaniem, nie powinno dążyć do unicestwienia drugiego, a ich wzajemne stosunki opierać się powinny na prawie. Ujęcie to można by określić jako partnerskie, z dążeniem do współpracy. Drugą tradycję zaproponował John Locke, w latach 1632-1704, który zakładał, że społeczeństwo jest nie tylko autonomiczne wobec państwa, ale i pierwotne w stosunku doń oraz nadrzędne. Łączy ono bowiem, według niego, osoby posiadające prawa naturalne dane im przez Boga. Jeśli zatem państwo narusza ich wolność, mają one obowiązek moralny wystąpienia przeciwko niemu. Tę szkołę myślenia można by nazwać konfrontacyjną, i z niej wywodzą się nurty jakobińskie w życiu politycznym Europy. Dodajmy, że stąd też wywodziła się koncepcja komunistyczno-rewolucyjna, występowania w imieniu proletariatu zdolnego rzekomo do ustanowienia sprawiedliwego porządku społecznego i obalania niesprawiedliwego burżuazyjnego porządku polityczno-państwowo-prawnego. Ta szkoła myślenia formowała również demokrację amerykańską i obecnie zdaje się dominować w myśli społecznej Zachodu. Jej zwolennicy przeciwstawiają społeczeństwo państwu, do którego się odnoszą się nader podejrzliwie. traktują je jako nieustanne zagrożenie dla obywateli i przyrodzonych im wolności. W związku ze stosowaniem przez nich przemocy oraz represji domagają się więc ograniczenia jego funkcji i zakresu władzy do minimum, ścisłej nad nim kontroli ze strony obywateli, jak też przez prasę reprezentującą opinię polityczną. Przy trójpodziale władz prymat przyznają ustawodawczej jako reprezentującej lud i mogącej stale kontrolować organy władzy wykonawczej. Trudno nie dostrzec, że ta koncepcja i wezwanie do nieustannej samoobrony społeczeństwa przed państwem, jak też traktowanie go jako głównego zagrożenia dla obywateli, wyrosły ze szczególnych warunków historycznych i tradycji kulturowych Europy. Dla społeczeństw innych kontynentów i cywilizacji te antypaństwowe obsesje są zazwyczaj wręcz niezrozumiałe i absurdalne. Nie wystąpiła tam bowiem faza absolutyzmu, wysiłków całkowitego i bezpośredniego podporządkowania sobie obywateli przez państwo, a likwidacji ich wszelkich autonomicznych struktur i struktur wspólnot i struktur organizacyjnych. Obca tam też była tradycja oświecenia z jej apoteozą rozumu, indywidualizmu, ideałów równości, wolności jednostki, jak też praw naturalnych z prawem do szczęścia na czele, prawami obywatelskimi i politycznymi, czy swobodą sumienia i wyznania. Te ostatnie wiązały się z zupełnie wyjątkowym stopniem organizacji instytucji religijnych w Europie i wcześniejszym narzuceniem określonej religii przez państwo, a prześladowaniem innowierców. Na gruncie innych tradycji filozoficzno-religijnych, jak konfucjanizm czy buddyzm, brakło wręcz ontologicznych podstaw do ujmowania jednostki jako autonomicznej osoby, a społeczeństwa jako agregacji tych osób, jak też przeciwstawiania społeczeństwa państwu. Ideały zachodnie inspirowały w Azji rozmaite reformy, jak wprowadzenie porządku konstytucyjnego, zgromadzeń przedstawicielskich, niezależnego sądownictwa czy praw obywatelskich. Dokonywało się to w końcu XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku z rozlicznymi zahamowaniami od Japonii i Chin aż po Turcję. Punkt pierwszy. Tradycje cesarstwa i narodziny ruchów obywatelskich w ostatnich jego latach. W XX wiek Chiny wchodziły jako konfucjańskie cesarstwo, rządzone one od ponad 2000 lat przez syna nieba, Tianji. Państwo było strukturą na poły sakralną, określało wartości moralne i generowało ludzką, moralną naturę w poddanych. Ono też było twórcą i strażnikiem cywilizacji, zarządcą centralnych obszarów świata, gdzie mogła się ona ukształtować. Był to model państwa, kościoła, zakładu wychowawczego, jaskrawo odmienny od czysto świeckich, administracyjno-politycznych struktur państw zachodnich. A rządziła nim niemal od 2000 lat szczególna klasa społeczna, sensei, uczonych pełniących urzędy państwowe, kultywujących tę cywilizację, wychowujących poddanych i dbających o nich. Nazwano ich ojcami i matkami ludu, a zyskiwali swoje stanowisko przez egzaminy publiczne, nie urodzenie. Normą był czołobitny szacunek ludu wobec nich i posłuszeństwo. Rodzina była, posłuchajcie Państwo, rodzina była zgodnie z ideologią konfucjańską modelem i wzorcem dla wszystkich innych struktur oraz stosunków społecznych. Dominowała zatem mentalność rodzinowa, familijna. Na wszystkie stosunki społeczne przenoszono schematy rodzinne, a wszelka władza miała charakter patriarchalny. Miało to wielorakie i doniosłe konsekwencje. Brak było, na przykład, rozdzielenia i rozróżnienia sfery publicznej i prywatnej. Nie mogą się też uformować odmienne mechanizmy dla każdej z nich. Państwo swe funkcjonowanie opierało nie na prawie, lecz na linii, normach rytualno-etykietalnych. Przedmiotem polityczno-administracyjnym była rodzina. Podmiotem polityczno-administracyjnym była rodzina, domostwo, hu. Nie zaś autonomiczna jednostka jak ludzka, jak w Europie. Najniższą jednostką administracji państwowej był powiat, liczący u początku XX wieku około 250 tysięcy mieszkańców. Poniżej tego szczebla funkcjonowała już administracja ludowa, czyli klanów i wspólnot rodzinnych o bardzo szerokich kompetencjach, podobnie łączących funkcje administracyjne, religijne i wychowawcze. Tak, państwo. Pamiętajmy, że każdy klan miał swoich przodków, opiekunów, a jego głowa pełniała funkcje kapłańskie w ich kulcie. Te władze ludowe mogły również posługiwać się przemocą. Nierzadko miały własne straże, a klany i rodziny mogły nawet wydawać wyroki śmierci i wykonywać je. Wójtowie zbierali podatki, organizowali w życie wspólnot wiejskich i mogli stosować w razie potrzeby lekkie tortury. Ogromna większość mieszkańców kraju, chłopstwa, mającego status szlachetnego ludu, nie miała nigdy do czynienia z aparatem odległego państwa, a żyła pod władzą starszyzny klanowej i wspólnotowej. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy społeczeństwo Chin tradycyjnych można określić mianem obywatelskiego, gdyż podstawowe koncepcje państwa i jednostki przyjmowanych w Chinach różniły się zasadniczo od grecko-rzymskich. Odpowiedź na to pytanie powinna zapewne być negatywna, ale będzie ona zależała od interpretacji tego terminu. W każdym razie występowała tam mnogość rozmaitych organizacji społecznych i podmiotów zbiorowych o znacznym stopniu autonomii w stosunku do władz. Prócz klanów i wspólnot wiejskich oraz gminnych, czy też organizacji służących do kontroli ludności przez państwo, system Boaya, funkcjonowały w cesarstwie dziesiątki innych organizacji, które we współczesnej terminologii określalibyśmy jako pozarządowe, czyli towarzystwa charytatywne, religijne, na przykład przy poszczególnych świątyniach, bardzo aktywne i znaczące, następnie literackie i naukowe, najczęściej związane z prywatnymi akademiami i tak dalej, i tym podobne. Były też akademickie dość ściśle organizacje powiązane z władzami, jak gildie i cechy rzemieślnicze w miastach, włącznie na przykład z cechem złodziei, służące kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej. Pojawiały się nawet swoiste stowarzyszenia drugiego szczebla, jak stowarzyszenia gildii, świątyń czy klanów w skali lokalnej, z reguły w celach samoobrony, dla organizacji jakichś uroczystości religijnych, albo też innych przedsięwzięć. Pośród organizacji nielegalnych, choć nieraz tolerowanych przez władze, najbardziej znaczące były stowarzyszenia tajemne, o półreligijnym charakterze. Stawiały one sobie pewne wspólne zadania dotyczące życia gospodarczo-społecznego i służyły jako lokalne, regionalne, czy nawet ponadregionalne sieci samopomocy i wsparcia. Broniły one swoich członków i całe społeczności lokalne przed funkcjonariuszami państwowymi, lokalnymi dyspotami i starszyzną krajów, klanów, nieraz nadużywającą swojej władzy. Czasami stawały się one lokalnymi organizacjami mafijnymi, mafijnego typu i kontrolowały najbardziej intratne rodzaje handlu oraz przemysłu, nakładały na lokalnych kupców i obszarników rodzaj haraczu, terroryzowały lokalne władze, albo nawet wchodziły z nimi w potajemne zmowy. Klany, wspólnoty oraz wpływowe organizacje innego rodzaju miały pewien wpływ na decyzje polityczne, a w szczególnych przypadkach mogły nawet legalnie usuwać starostów powiatowych mianowanych przez tron. Tron z dużej litery. Istniały uznane formy przedstawiania cesarzowi opinii krytycznej w formie petycji, co zachowało się To już mój komentarz, co zachowało się do tej pory, istnieje forma petycji. Jednakże tylko elita mandaryńska angażowała się w sprawy polityczne, natomiast wolne chłopstwo tradycyjnie trzymało się z daleka od polityki i żyło swoimi lokalnymi sprawami. Na podejście do spraw państwa rzutował jego charakter i rozmiar. Jego obszar na początku XX wieku był większy od całej Europy, a ludność jego była liczniejsza od Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Północnej, Ameryki Północnej razem wziętych. Cesarstwo chińskie, utożsamiane ze światem, co wykluczało przejawy patriotyzmu państwowego, jaki mógł się formować w stosunkowo niewielkich państwach europejskich. Cesarz chiński był zaś mistycznym zwierzchnikiem i reprezentantem całego rodzaju ludzkiego, strażnikiem cywilizacji i naturalnego porządku kosmicznego. Przywiązanie wielkiej wagi do własnego państwa i rozpolitykowanie ludności występujące w Europie Zachodniej od starożytności w Chinach było nieznane. Co więcej, interesowanie się sprawami państwowymi przez osoby spoza kręgu funkcjonariuszy państwowych uznawano za niestosowne. Ojciec Hus zanotował na przykład następujące zdarzenie w połowie XIX wieku. Zaczął on dyskutować z towarzyszami podróży, kto zostanie najprawdopodobniej nowym następcą tronu. Nigdy nikt mu nie odpowiadał, tylko kręcono głowami, a jego towarzysze ze wzmożonym zapałem pykali swoje fajeczki. Wreszcie jeden z podróżnych podszedł do niego, położył mu familiarnie rękę na ramieniu i rzekł: dlaczego mamy męczyć nasze głowy takim pustym gadaniem? To mandaryni powinni się zajmować sprawami państwowymi. Nie ma dla nas sensu kłopotanie się sprawami, które nas zupełnie nie dotyczą. Wtedy wszyscy zaczęli gorąco mu przytakiwać. Dla chińskich towarzyszy cudzoziemskiego misjonarza cała scena była surrealistyczna. W jego przekonaniu polityką i sprawami państwowymi zajmowali się, w Chińczyków, mniemaniu, polityką i sprawami państwowymi zajmowali się fachowcy mandaryni, posiadający odpowiednie kwalifikacje i tytuły do tego. Podobnie jak leczeniem i wypisywaniem recept, zajmował się medyk. Jak zwykle, jak zwraca uwagę Lucien Pai, tradycja konfucjańska w aspekcie strukturalnym i ideologicznym umacniała władzę przez delegitymizację wszelkich tendencji agresywnych i tłumienie dążeń destrukcyjnych. W rezultacie utrzymywano tam monolityczny porządek, zakłócany czasami wybuchami buntów i ostrych konfliktów. Dodajmy, że utrzymywanie harmonii i zgody uznawano za fundamentalną zasadę kosmosu i społeczeństwa. Walkę zaś i spór, odwrotnie niż na Zachodzie, potępiano. Pierwiastki yin i yang dopełniały się i przemieniały jedno w drugie. Obcy tam zaś był archetyp walki, nieustannej walki szatana z Bogiem, czy też sił zła i dobra, legitymizujący walkę jako stały składnik życia społecznego. W tym koncepcje lokowskie społeczeństwa konfrontacyjnego. Demokracja jako instytucjonalizacja walk politycznych bez przemocy nie miała tam racji bytu. Tym bardziej, iż nie znano tam również koncepcji autonomii jednostki. Wiek XX rozpoczynał się w Chinach antycudzoziemskim powstaniem bokserów w latach 899-901, kiedy to lud prosty wystąpił w obronie państwa i kraju przed dominacją cudzoziemców. W nawiasie, lecz był to ruch religijno-niszczycielski, nie zaś patriotyczno-obywatelski. Stłumiony on został przez korpusy ekspedycyjne 8 mocarstw Anglii, Francji, Rosji, Niemiec, Japonii, USA, Austro-Węgier i Włoch. W jej wyniku Chiny zostały poddane jeszcze ściślejszej kurateli, a cudzoziemcy zdobyli kolejne przywileje. zarazem właśnie po tej klęsce i kolejnym zdobyciu stolicy przez wojska cudzoziemskie, władze i elity tego państwa, które jednak zachowało przynajmniej formalną niepodległość, zaczęły fundamentalne reformy nazywane nowym zarządzaniem. Jak zwraca uwagę Julia Strauss, prowadziły one do przebudowy tradycyjnego państwa cywilizacji agrarnej o władzy i funkcjach zredukowanych do minimum, opartego na utrzymywaniu ekwilibrium i przewodzeniu, a w centralistyczne, scentralizowane i dynamiczne państwo nowoczesne, zarządzające bezpośrednio i chcące mobilizować zasoby kraju na wiele większą skalę. Zaczęto tworzyć nowe siły zbrojne typu zachodniego i szkoły wojskowe z zachodnim programem nauczania. Znacznie rozszerzono też programy wysyłania młodzieży za granicę na studia, najwięcej do sąsiedniej Japonii, gdzie wielu studentów wyjeżdżało też na własny koszt. W 1904 roku wprowadzać zaczęto cały nowy system szkolnictwa opartego na wzorach zachodnich i nauki zachodnie, jak fizykę, chemię, geografię, języki obce, nieznaną tam zupełnie gimnastykę itp. Zlikwidowano zatem tradycyjne z kanonicznych dzieł konfucjańskich. Oznaczało to w praktyce stopniową likwidację dotychczasowej klasy rządzącej, a w perspektywie i zmianę charakteru państwa. Szerzyć też zaczęto nowe koncepcje patriotyzmu państwowego. Wojskowi utrwalali swoją rolę jako promotorzy modernizacji kraju. Zastępowali oni stopniowo dawnych mandarynów i szerzyli ideę umacniania Chin, co miało obronić ich niepodległość, Chin oczywiście, w dobie podbojów kolonialnych i ekspansji Zachodu. Od 1902 roku rozpoczęto pracę nad wprowadzaniem w Chinach systemu prawnego typu zachodniego, co jednak postępowało bardzo powoli i napotykało na rozmaite opory. W 1906 roku ogłoszono plan wprowadzenia monarchii konstytucyjnej według wzorców zachodnich, ze zgromadzeniami prowincjonalnymi i parlamentem ogólnokrajowym o charakterze doradczym, wybieranymi przez ludzi wykształconych i zamożnych. Obowiązywać miał m.in. cenzus majątkowy. W rezultacie, kiedy już doszło do pierwszych wyborów, na przykład w prowincji Shandong, liczącej 38 milionów mieszkańców, głosowało ledwie nieco ponad 119 tysięcy osób. Mimo tych ograniczeń, zgromadzenia prowincjonalne były nastrojone nadal krytycznie w stosunku do władz i po uroczystej inauguracji 14 października 1909 roku i szybko zaczęły umacniać swoje wpływy, co doprowadziło do decentralizacji władzy i delegitymizowało władzę tronu, znowu z dużego T. Sytuację zaogniły panowanie i przywileje Mandżurów, a upośledzenie rodowitych Chińczyków. Nasilało się wrzenie polityczne wśród elit nastrojonych patriotycznie i wysuwających coraz bardziej radykalne postulaty. Od 1908 roku w kraju narastał coraz bardziej chaos polityczny, a władze szły na kolejne ustępstwa, tracąc zdolność kierowania krajem i procesem reform. To właśnie wtedy rodzące się społeczeństwo obywatelskie odniosło swoje pierwsze znaczące sukcesy. Najbardziej spektakularnym z nich był siedzący protest na placu Tiananmen przed bramą Pałacu Cesarskiego na przełomie października, listopada 1910 roku. Jego uczestnicy po kolejnych petycjach do tronu, które nie dawały rezultatu, zażądali natychmiastowego uformowania parlamentu. Tę petycję podpisywali krwią, toczoną z odcinaną na tę okazję palców i grozili, że nie rozejdą się, aż ich żądania nie zostaną spełnione. Było to fragmentem kampanii o rozszerzenie praw politycznych. 4 listopada władze ustąpiły. Jednakże Zgromadzenie Narodowe, ostatecznie uformowane z reprezentantów wybranych zgromadzeń prowincjonalnych, nie odegrało już kluczowej roli. jak zdarzało się to w historii wielokroć, procesy fundamentalnych reform doprowadziły do destabilizacji systemu i jego załamania w rewolucyjnym chaosie. Proszę Państwa, to by było na tyle na dzisiaj. Przeczytałem pierwszą część pracy pana Krzysztofa Gawlikowskiego Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX wieku. Dziękuję za uwagę, zapraszam na część następną.